Marek Biernacki, Pomorski Urząd Marszałkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szef delegatury, czy to jest biuro zamiejscowe? Biuro zamiejscowe. Zaprosiłem pana, bo dużo się mówi o budowie hali widowiskowo-sportowej, a pan za ten projekt odpowiadał dawno, dawno temu i nawet powstał projekt, nawet zapłaciliście tam, zdaje się, prawie 1 000 000 złotych za to, czy 800 tysięcy?
783 tysiące.
No dobra, 800 tysięcy.
O ile pamiętam.
Prawie. Dlaczego się wtedy tej hali nie udało wybudować? To był rok 2015-16?
2016 temat się zaczął. Zaczął się w 2015, kiedy wybraliśmy się z prezydentem Biedroniem do ministra Adama Karola, ministra sportu i turystyki ówczesnego, z zapytaniem, w jaki sposób możemy się przygotować, żebyśmy mieli szanse realne na pozyskanie środków zewnętrznych, bo przede wszystkim myśleliśmy o Ministerstwie Sportu i wsparciu chociażby z lig siatkówki, koszykówki, przede wszystkim Polskiego Związku Koszykówki i Siatkówki, które mogłyby nas wesprzeć i uzasadnić potrzebę budowy takiego obiektu z uwagi na to, że w Słupsku jest silna liga przede wszystkim koszykówki, ale również i inne dyscyplin sportu, te halowe, mają dobre perspektywy rozwoju. I my takie oczywiście wsparcie ze strony przede wszystkim tutaj ówczesnego prezesa Klubu Czarnych Andrzeja Twardowskiego uzyskaliśmy i z takimi dokumentami popierającymi przez te stowarzyszenia sportowe wybraliśmy się do ministra Karola. Oczywiście była to merytoryczna dyskusja, w jaki sposób możemy aplikować. No, okazało się, że od dawna jest program wsparcia inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej istotnych dla sportu krajowego. Mówimy o takim znaczeniu, takim szczeblu. I oczywiście nasz projekt jako pomysł i propozycja się wpisywał. Polegało to na tym, że Ministerstwo Sportu miało wtedy i dzisiaj tak samo ma takie środki corocznie, które są dystrybuowane w systemie kolejkowym. To znaczy nie jest to konkurs, który ogłasza ministerstwo w danym roku i rozstrzyga i tylko ci, co dostali te pieniądze, to dostali, a inni już nie mają szansy. Nie,
a reszta dokumentów do kosza.
A reszta dokumentów do kosza, nie.
To polega na tym, czyli to jest kolejka stała, która po prostu się
przesuwa się, tak? I dzięki temu to można było cierpliwie czekając, przygotowując się do realizacji, też być beneficjentem takich środków. No i my te oczywiście warunki chcieliśmy spełnić, w związku z tym podstawowy argument był taki, gotowość realizacyjna. Ona polegała na tym, że my mamy projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i z czymś takim dopiero aplikujemy i dostajemy się na listę jako poważny inwestor. Myśmy ten projekt zgodnie z sugestiami pana ministra w bardzo szybkim terminie zrealizowali. Oczywiście ten projekt był poprzedzony szeregiem analiz, oczywiście i funkcjonalnych, i lokalizacyjnych.
Zostało. No i z tych analiz wam wyszło, że najlepiej przy akwaparku Trzefale na Grunwaldzkiej.
Nie do końca. Wtedy oczywiście zleciliśmy firmie specjalistycznej, bodajże z Warszawy, Biuru Projektów, przeprowadzenie takiej analizy. To było normalnie zlecenie w trybie zamówień publicznych i z tego opracowania, które powstało w 2015 roku, wynikało, że wtedy bynajmniej, że rzeczywiście ciekawą lokalizacją byłaby lokalizacja na działkach przy ulicy Sobieskiego, ale oczywiście były brane pod uwagę inne jeszcze lokalizacje, no przede wszystkim właśnie ta lokalizacja przy Trzech Falach. Też była brana pod uwagę lokalizacja na terenie hali Gryfia obecnej i ówcześnie też przecież tam funkcjonującej, ale jeszcze jedna lokalizacja była dosyć ciekawa, ona dzisiaj już jest niestety całkowicie nierealna, bo dotyczyła terenu nie miasta, tylko powiatu, czyli bazy PKS-u pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Szczecińską. To też dosyć ciekawa lokalizacja, no ale wiemy,
tam
że
sklep
dzisiaj powstały sklepy, parkingi, jest to baza PKS-u częściowo jeszcze, więc już jest niestety nie do udźwignięcia ten temat. Wtedy mógł być brany oczywiście pod uwagę, natomiast my musieliśmy szybko przygotować projekt i ze względu na to, że gotowość realizacyjna dotyczyła tylko terenu przy Trzech Falach i braliśmy pod uwagę również aspekt synergii tego obiektu właśnie z trzema falami, ale również, co ważne, obiektu, który jest za torami, czyli Słupskiego Inkubatora Technologicznego, gdzie jest zaplecze konferencyjne. To braliśmy pod uwagę po to, że w ten sposób synergia tych trzech obiektów zmniejsza potrzeby funkcjonalne wewnątrz tej hali i można się skupić tylko na funkcjach stricte sportowych, a właśnie czy to trzy fale, czy inkubator technologiczny byłby tym zapleczem konferencyjnym, czy gastronomicznym, czy wszelkich innych usług treningowych, rozwojowych, czy rozrywkowych, jako uzupełniających i komplementarnych z tą nową halą. Były też prowadzone analizy, jak duża ta hala powinna być, jak pojemna, jaki jest rynek w Słupsku i okolicy, w jakim promieniu ona może oddziaływać jako obiekt sportowy.
No właśnie, i co
wam
wyszło z tych analiz?
No i z tych analiz wyszło, że obiekt powinien mieć między 3 i 3,5 tysiąca miejsc siedzących i stanowić, powiedzmy, atrakcję dla w promieniu, powiedzmy, 50-60 kilometrów, bo nie ma co liczyć na to, że do nas będą przyjeżdżać z Trójmiasta, czy ze Szczecina, czy z Bydgoszczy.
Zależy na co.
Zależy na co, ale pamiętajmy, rynek jest taki w Słupsku, jaki jest i tworzenie obiektu ponad miarę, który by był przeinwestowany, niestety, bo przecież mieliśmy siły na zamiary, I to wynikało z tego, że po prostu mamy pewne możliwości i lokalizacyjne, i finansowe, więc i też patrzyliśmy na to, na jakie liczyć możemy środki z Ministerstwa Sportu, bo dofinansowanie dotyczyło kwoty około do 50% kosztów kwalifikowalnych, więc zakładaliśmy, że to będzie przede wszystkim montaż finansowy. Nie będzie to jedno źródło finansowania, tylko przede wszystkim podstawowe źródło to byłoby Ministerstwo Sportu. Około 35%, ponieważ obiekt miałby charakter częściowo komercyjny, to liczyliśmy na to, że to byłyby środki unijne i te 15% to byłby wkład własny. Wtedy wartość tej hali była szacowana na 30 parę do 40 milionów złotych.
No, ale mówimy o historii sprzed prawie 10 lat, to dlaczego ta hala nie powstała wtedy?
No nie mogła powstać, tak jak mówiłem. Przede wszystkim trzeba było zacząć i myśmy to zrobili. Myśmy ten projekt
zaczęli. No dobrze, to jest rok 2016-2017 i co dalej
się działo? Złożyliśmy wtedy wniosek.
No i czekaliście w kolejce.
Tak. W 2017 powtórzyliśmy wniosek, bo czekanie w tej kolejce polega na tym, że trzeba wniosek co roku aktualizować w ministerstwie i potwierdzać determinację i gotowość do jego realizacji.
No i potwierdziliście
tak
jeszcze raz, czy więcej
w 2016, razy? W 2017. Ja w 2018 z ratusza odszedłem i następcy już tego nie kontynuowali.
A co jest z tym projektem? On jest jeszcze ważny? Ma pozwolenie na budowę, czy już nie?
Ten projekt utracił ważność pozwolenia na budowę, utraciło w maju 2023 roku. Więc
czyli od dwóch lat jest...
Od dwóch lat już
tylko dokumentem
jest
na półce,
tylko dokumentem,
tak?
Który można by zaktualizować, ale na pewno wiele się już zmieniło w technologiach
i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem to jest najlepsza lokalizacja, okolice Parku Trzyfale, bo część osób mówi, że tam jest po prostu za mało miejsca, trzeba by dokupić grunty od prywatnego właściciela, że jest za mało miejsca na parkingi i tak w żołnierskich słowach, jak pan mógł to przedstawić.
Tam jest zaplecze na parkingi, tylko trzeba dobrze się rozejrzeć i poszukać, bo myśmy takie plany mieli. I czy ta lokalizacja jest najlepsza? Ona dzisiaj jest najbardziej realna. I mówimy o tym, co jest realne, a nie o chcieństwie, o tym, co chcielibyśmy, ale co będzie
ale
kosztować,
się pan,
a co
że
nie ma miejsca.
Taki obiekt buduje się na nie 10 lat i na 15, tylko się buduje, zazwyczaj mamy przykład hali Gryfia na 40-50. I to musi też być obiekt, który będzie dobrze dostępny, będzie dawał jakieś dodatkowe zyski. Jakie są pana zdaniem przeciwwskazania przed lokalizacją na ulicy Sobieskiego, na tych tak zwanych działkach? Bo o tej lokalizacji też się mówi.
Tak, tak.
Jakie są argumenty przeciw?
Myśmy w ramach konkursu architektonicznego, który dotyczył węzła transportowego, również zadali takie pytanie projektantom, aby wskazali możliwość lokalizacji właśnie na tych działkach hali sportowej. I to jest dosyć ciekawa i dosyć naturalna lokalizacja, dlatego że ma też atut dobrego skomunikowania, bo przy dworcu jednym i drugim, przy węźle transportowym, nie jest wciśnięta pomiędzy infrastrukturę mieszkaniową, co jest bardzo istotne, że nie należy tak lokalizować obiektów, aby potem nie były spełnione kwestie logistyczne i bezpieczeństwa imprez masowych, a to chociażby było wskazane jako argument, aby odrzucić w tym studium, którym wcześniej spojrzałem, odrzucić lokalizację przy ulicy Szczecińskiej po starej hali Gryfia, bo mogę powiedzieć nawet tak prowokacyjnie, że przecież gdyby nie ta nieszczęśliwa lokalizacja, to dzisiaj nie mielibyśmy tego przypadku Przemka Czai.
No ale to nie miało dużego wniosku.
Ale to miało znaczenie, bo to było związane z lokalizacją i tym, że tego typu...
Ja bym tego nie wiązał, panie Marku, ale przejdźmy do hali.
Imprezy sportowe wymagają spełnienia warunków bezpieczeństwa.
I wymagają, żeby policjanci zachowywali się zgodnie z prawem, a nie bili pałką dzieci
13-letnie. Dobrze, ale nie doszłoby w ogóle do takich zamieszek w tym miejscu. Dobrze. Tego nie powinno
panie Marku,
być.
Idźmy dalej. Czyli co jest nie okej z tymi działkami na Sobieskiego? Dlaczego ta lokalizacja jest problematyczna albo nawet nie do zrealizowania?
Bo trzeba spełnić warunki nie tylko zawsze środowiskowe i lokalizacyjne, a tam też są trudne, bo wiemy, jakie problemy napotkała PKP, napotkały PKP przy realizacji teraz modernizacji
problemy
stacji.
Problemy
z wodą, ich nikt nie zna. Tam są poniemieckie systemy melioracyjne, które dzisiaj utrzymywały tę wodę, że tak powiem, w ryzach i ona się tak zbytnio nie pojawiała na powierzchni, ale wiemy, że tam jest tak zwane napięte lustro wody i wejście z robotami budowlanymi może doprowadzić do tego, że będą duże, duże trudności, tak jak to dzisiaj przy ringu widzimy i też widzieliśmy przy budynku węzła transportowego, gdzie z tą wodą do dzisiaj nie można się uporać. Więc byłoby dużo niespodzianek, ale przede wszystkim czynnik społeczny. Tak? Tam jest kilkaset działek, z których korzystają mieszkańcy Słupska, przede wszystkim seniorzy, dla których to jest to bardzo ważne miejsce, więc to byłaby kwestia bardzo długich rozmów, nie wiem, zabezpieczenia innego miejsca, ale pamiętajmy, że przy ulicy Sobieskiego te działki służą przede wszystkim mieszkańcom Zatorza, więc nie można by im proponować gdzieś na krańcu miasta alternatywy, to byłaby, że tak powiem, zbrodnia społeczna, ale też w trakcie...
Ale w pana opinii te działki w ogóle mają w tym miejscu jeszcze sens?
A w przyszłości trzeba się zastanowić i takie były też
przymianki. Nikt tego głośno nie powie,
żeby nie budzić się niepokoju, bo dzisiaj one mają swoją
zgodzimy się, że teren zielony w tym miejscu, w mieście jest potrzebny.
Absolutnie
ale
tak.
Czy na całej długości ulicy Sobieskiego?
Absolutnie tak. W ramach tej koncepcji, o której mówiłem, dla węzła transportowego, były przedstawione różne formy zagospodarowania tego terenu i w dużym stopniu ten teren powinien pozostać zielony, bo to są takie zielone płuca i Zatorza, i częściowo Śródmieścia.
Tylko czy znajdzie się polityk lokalny, który powie to tym ludziom prosto w oczy, że z czasem to nie będą już działki, bo ten teren pewnie będzie pod jakieś inwestycje potrzebny, bo jest cenny, czy pod park, czy pod zbiornik retencyjny otwarty, czy cokolwiek
oczywiście,
innego.
Oczywiście, że tak. O tym trzeba zacząć mówić.
Nikt nie ma odwagi.
Z tym trzeba mieszkańców oswajać. Było dużo emocji, kiedy uzgadnialiśmy przejście do węzła transportowego w ciągu ulicy Banacha, tutaj w kierunku...
No tam jest kwestia chyba, nie wiem, 16 czy 18 działek.
16, tak. I to, powiedzmy, było do przeżycia przez działkowców. I byli z tym oswojeni, dlatego że nawet kiedy zajrzałem do dokumentów historycznych. W 1947 roku Związek Działkowców otrzymał od miasta, ówczesnej Rady Narodowej, te działki w użytkowanie. To tam był zapis i zaznaczone było przejście przez te działki właśnie w kierunku do dworca, więc to już było dawno temu zaznaczone. I z tym się można było pogodzić.
Szkoda, że hali sportowej nie zaznaczyli.
No wtedy pewnie nikt nie myślał o hali
sportowej. Dobra, żartujemy sobie, ale w pana opinii to kompletnie nierealna lokalizacja?
Dzisiaj jest nierealna. Dzisiaj jest nierealna, bo...
A akwapark przy fale jest realny?
Przy akwaparku tak, to jest jedyna dzisiaj realna lokalizacja. I dlatego myśmy brali pod uwagę realność tej inwestycji i lokalizacji, a nie chcieństwo i marzenia. Bo oczywiście
ale jest pytanie, czy ta hala
dzisiaj,
tam przy akwaparku
panie
będzie funkcjonowała tylko od imprezy do imprezy, czy będzie jakoś użytkowana?
Nie, jeśli będzie mniejsza. A nasz projekt powstał w wyniku naszych wyjazdów i analiz takich studyjnych, bo dzisiaj radni odkrywają Amerykę, nie pamiętają, że chociażby 8 z tych osób, które dzisiaj się projektem w ratuszu zajmują, łącznie z panią prezydent, wiceprezydent i 6 radnych czołowych, byli wtedy radnymi i przecież uczestniczyli w tym
Ale trochę
tym procesie
czasu minęło i zmieniły się i technologie, i rozwiązania, i trochę hal w Polsce powstało.
Więc można by ją zrobić jeszcze lepiej, oczywiście, bo już dzisiaj projekt tamten trochę technologicznie się zdeaktualizował, chociażby ze względu na zasilanie energetyczne, ale ta lokalizacja również wtedy była związana z tym, że przymierzaliśmy się do zasilania chociażby energetycznego, bo już wtedy były przymiarki na dociągnięcie ciepła z oczyszczalni ścieków, które dotarło do akwaparku, ale też miało być jako źródło zasilania do tej hali. Również fotowoltaika, której technologie i sprawność się dzisiaj poprawiły, więc te wszystkie atuty lokalizacyjne, ale i użytkowe przemawiały za tym, żeby skroić projekt na miarę naszych możliwości i ówczesnych potrzeb. A powiem szczerze, że dzisiaj patrząc na sytuację finansową miasta, to ja nie widzę takiej realności.
To do tego za chwilę wrócimy, ale w tym 2017 i 2018 roku po prostu się nie zmieściliście do tej puli zakwalifikowanej przez Ministerstwo Sportu?
Tak.
Czy dlaczego nie dostaliście tych pieniędzy?
Ponieważ, i to jest absolutnie nieprawda to, co mówi pani Makuch, że miasto nie dostało pieniędzy. Nie, miasto miało wtedy cel załapać się, mówiąc kolokwialnie, na listę kolejkową i to zrobiło skutecznie i przesuwało się na tej liście kolejkowej. Zwykle oczekiwało się 4 do 5 lat na swoją kolejność.
W 17, czyli 21,
i około 21 pewnie, no to, gdyby powtarzano wnioski, ale tych wniosków jest, nie powtarzano.
Czy to jest wina władz miasta, że nie powtarzały tego wniosku?
Nie interesowały się tym, żeby wykorzystać, szczególnie,
ale
że wtedy...
Ale pan poważne oskarżenie też
że wtedy, ale to proszę
stawia.
Pytać, dlaczego tego nie robiono, bo ja mówię,
a
jakie było
gwarancja,
założenie.
Że gdyby składano te wnioski, to by te pieniądze trafiły do Słupska?
No oczywiście to zawsze jest... to jest decyzja jest ministerstwa.
Ale mocno jeśli... dyskusyjna teza.
Oczywiście, zawsze trzeba lobbować, tylko że po to są te kolejki tworzone. A ja wiem, jaka była zasada, ponieważ kiedyś taka podobna pula dla mniejszych inwestycji była w Urzędzie Marszałkowskim. I też wszyscy samorządowcy pamiętają, że na halę, na boisko wchodziło się w kolejkę i po 4-5 latach przychodziła kolejka.
Z decyzjami politycznymi, że kolejka kolejką, ale trzeba mieć jeszcze numerek.
Panie dyrektorze, to jest kwestia oczywiście pilnowania swojego, a tylko, że żeby dać Panu Bogu szansę, to trzeba kupon wypełnić, tak? A to wypełnianie kuponu polegało na powtarzaniu wniosków co
dobrze,
roku.
Ale tak już zupełnie szczerze, że Pan uważa, że to jest zaniedbanie władz miasta?
No to Pan to powiedział, ale ja nie zaprzeczam.
Ja zadaję Panu pytanie, bo to...
No niestety nie zrobiło, mogę powiedzieć tak, było gotowe pozwolenie na budowę, był gotowy projekt i były pewne realia i można było kontynuować i składać te wnioski tak, jak to się zaczęło i dwa pierwsze lata były tak zrobione. Więc należało to kontynuować, interesować się projektem, a nie zaniechać to, bo to była taka też forma, zawsze niestety u nas jest negacji. Ten, co robił poprzednik, to jest B, a my teraz robimy lepiej.
Ten sam zarzut można panu postawić, że pan się teraz tutaj odgryza, bo pan już nie jest wiceprezydentem
Słupska.
Nie,
ja tylko, panie rektorze, słucham tej dyskusji i ubolewam, że okazja i szansa nie była wykorzystana. I było takie gonienie króliczka, tak? I miały być konkrety, tych konkretów jakoś nie widzę, tak? A dzisiaj, dlatego też rozmawiamy, że ja słuchałem w ubiegłym tygodniu przewodniczącego Szewczyka w sąsiednim radiu, no i powiedział, stwierdził, że nie ma chyba woli ze strony władz, żeby ten projekt dzisiaj zrealizować.
To
tak?
Po co jeździł? Cała ekipa jeździła do Gorzowa, do Ostrowa Panie Wielkopolskiego to, że,
no
i nie ma woli?
Się dziwię, dlatego że najpierw należało zajrzeć do starego projektu. Dzisiaj nikt nie mówi o tym, co było przygotowane w 2016-2017 roku, że były konkursy architektoniczne, że był gotowy projekt. Nikt do tego się nie odwołuje, tylko mówi, lokalizacja przy trzech falach jest B, trwa to pół roku, a potem wracamy do tej lokalizacji
co,
przy trzech falach.
Chce
tak?
pan powiedzieć, że co, że władze miasta jakoś pozorują działania w sprawie hali?
No pytanie jest retoryczne, panie redaktorze, tak?
Jak to retoryczne?
Bo należało przede
przecież
wszystkim...
powołano zespół, panie redaktorze... pojechali ludzie, jest plan, pani prezydent obiecała i mówiła o tym w kampanii, że no będzie filharmonia i będzie to. A pan
no
stawia
właśnie
takie...
widzi pan, miała być filharmonia. Na filharmonię są już dwa projekty gotowe. Były jeden projekt za czasów prezydenta
Kobylińskiego.
Myśmy potem mieli koncepcję na trochę mniejszy projekt za 20 parę milionów, nie taki za 60, bo wiedzieliśmy, że po prostu nas na to wtedy było nie stać. W 2015 roku finanse miasta były w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba było...
Dobrze, zostawmy te filharmonie. Rozmawiamy o hali.
Więc...
I chce pan mi powiedzieć i naszym słuchaczom, że to są pozorowane działania?
No,
przecież,
no takie
przecież...
odnoszę wrażenie, panie rektorze, no bo jak się chce, to jak bym wiedział, że chcę, to najpierw przeglądam to, co już jest przygotowane. Jaki był tok myślenia, jakie były analizy, tak? To wszystko w ratuszu jest, ale tego nikt nie zrobił, tylko nagle...
Może uznano, że wasz pomysł po prostu był zły.
Panie redaktorze, to jest nie tylko nasz pomysł. Ja przypominam, 8 osób z tych, które teraz decydują, było wtedy też radnymi, pracowało też w ratuszu i oni też rękę za tym podnosili, więc niech nie negują tego, za czym też wtedy byli i w co też wierzyli i chcieli realizować.
To będzie ta hala, czy nie będzie?
Panie doktorze, dzisiaj widzę, że sytuacja miasta jest trudna, finansowa i jest chyba niestety i z tych ust radnych, które słyszałem w ubiegłym tygodniu, wskazuje na to, że nic z tego w tej kadencji nie będzie. Oby zaczęło się ponowne projektowanie, a nic więcej prawdopodobnie się nie wydarzy. Finanse miasta, jak stwierdził pan przewodniczący Szewczyk, są w... w kiepskim stanie, dlatego że jest na ringu, jest cisza, jak to
miliard złotych jak w budżecie
to,
jest.
Jak to stwierdził, jest cisza przed burzą, cytuję, i wygląda na to, że za chwilę się dowiemy, że będzie jakaś katastrofa finansowa, jeśli chodzi o zwiększenie kosztów ringu. Więc nie wiem, to proszę pytać przede wszystkim obecnych radnych, czy oni chcą to realizować, czy nie chcą, czy chcą trochę znowu
ja
pojeździć.
Ja panu powiem, ja napisałem duży tekst
i gonić króliczka.
Rozłożyłem go na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o przygotowanie tej inwestycji. Jedynym, który się odniósł do tej publikacji w sposób jakiś taki merytoryczny w miarę, to był pan Bogusław Dobkowski. I cała reszta radnych udaje, że nie ma żadnego tematu.
No to widzi pan, sam pan...
Albo może nie czyta, nie wiem, na pewno nie czytali.
Nie czytali, nie czytali. Tak jak odnoszę wrażenie, że nie oglądali, nie pamiętają, nie angażowali się, były konkursy architektoniczne, nikt tego nie pamięta chyba, albo udaje, że nie pamięta, taka amnezja. I dzisiaj zaczynamy wszystko od nowa. Mieszkańcy może tego nie pamiętają, bo nie byli w centrum tych wszystkich wydarzeń, tych planów, ale radni powinni to pamiętać i powinni do tego zajrzeć i powinni jasno powiedzieć, czy rzeczywiście chcą w tej kadencji, bo odnoszę wrażenie, że już jest za późno. W tej kadencji można powtórzyć projekt. Myśmy wtedy naprawdę w trybie ekspresowym to zrobili.
No to może to jest powód, dla którego jest nie do wykorzystania ten projekt, dzisiaj pisany na szybko.
Nie, to nie rzutuje na jego jakość, bo nikt tego nie podnosił. Myśmy oszacowali wtedy ten obiekt na około 3018 miejsc siedzących, plus ponad 1000 na parkiecie. Był przygotowany pod kątem wykorzystania pod imprezy artystyczne ze składanymi trybunami od strony południowej, z dojazdem dla tirów i możliwością wjazdu na widownię, żeby rozładować sprzęt.
Czyli rozumiem, że jedna ściana była taka na budowę sceny ewentualnie, tak?
Jedna ściana była przygotowana, bo myśmy obejrzeli wtedy obiekty podobne w Koszalinie.
A wie pan co, ja słyszałem uwagę do tego projektu, że absolutnie tam pominęliście całą tą strefę gastronomiczną, foodcourtową.
Absolutnie.
I że bez tego to dzisiaj w zasadzie się imprez nie robi.
Panie doktorze, takie elementy zawsze można dodatkowo dobudować.
Tylko miejsca na nie nie ma.
Tylko zwrócę panu uwagę na to, że liczą się koszty tak zwane kwalifikowalne, czyli przede wszystkim ta część sportowa. Więc wszystko, co dodatkowo musi
być sfinansowane...
Trzeba
przeprojektować, krótko mówiąc.
Po pierwsze, minęło już...
10 lat.
Prawie 10 lat. Po drugie, od 2 lat projekt już jest, ma nieważne pozwolenie, więc i tak trzeba wszystko na nowo zrobić. Oczywiście...
Czyli ja powiem to, czego panu może nie wypada powiedzieć, że ten projekt trzeba po prostu zrobić na nowo i koniec.
Dzisiaj tak. No dzisiaj właśnie. Nie ulega wątpliwości.
A ile taka hala może kosztować w Słupsku dzisiaj? Na 3,5 tysiąca miejsc siedzących plus, no może jak tam rozłożymy to, żeby było 4 i 1000 na parkiecie.
Dwa lata temu, bo wtedy też analizowaliśmy, jeżdżąc po tych halach w Toruniu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Gdyni, w Koszalinie, jeszcze paru innych, bo wszędzie byliśmy razem z zespołem czarnych też oglądać to wszystko, no to wtedy szacowaliśmy ją na około 40 milionów. Dzisiaj koszt robót poszedł o 100% do góry, czyli co najmniej 80 milionów, a odniosę to do hali w Gorzowie, którą się radni zachwycili niedawno tam będąc. Ona kosztowała 110 milionów w 2023 roku.
Czyli więc, 130.
Ona jest większa od naszej około 50%. Więc gdybyśmy o takim
ale to tak się nie przelicza, że 50% większe, to 50% mniejsze koszty budowy. No.
Koszt dzisiaj między 80 a 100 milionów. Tak by to dzisiaj rzeczywiście...
100 milionów. Czyli 50 milionów trzeba wyjąć z budżetu.
Oczywiście, no ale trzeba mieć, a wiemy, jaka jest sytuacja dzisiaj budżetu. I ta gastronomia, myśmy o tym też dyskutowali, ale to jest zawsze kwestia tej synergii z trzema falami, bo pamiętam, że argumentowaliśmy, że my łącznik zaplanowaliśmy, który by pozwolił na przemieszczanie się swobodne i korzystanie z tej części.
Taki szklany, pamiętam, ładnie to wyglądało.
Ładnie to wyglądało.
No dobrze, a ten projekt już i tak jest nieaktualny, więc te 800 tysięcy złotych trzeba wliczyć w koszty tej hali.
Panie doktorze, więcej poszło na przeprojektowywanie ringu, gdzie poszło dodatkowe 800 tysięcy, a był gotowy projekt. Poszło już dwa razy pieniądze poszły na projekt Filharmonii, który radni też powtarzali w tej kadencji, nic się nie dzieje, więc czasami te dokumenty są o tyle istotne, że one pozwalają też poprawić kolejny projekt, który by powstał. Ja ubolewam, że nie składano wtedy wniosków, nie próbowano wykorzystać ówczesnego posła, który był dosyć skuteczny, że można było tą halę.
Ja panu powiem, czyja to jest wina. To jest pana wina, bo pan tych pieniędzy nie załatwił i nie zbudował pan tej hali i na tym zakończę. No, Marek Biernacki.
Nie zgadzam się absolutnie, panie redaktorze.
Dobrze, i tak to jest pana wina. Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.